krótkich słowach.
W krótkich słowach, co tą panie w ekonomii, ze mną w studiu redaktor Piotr Tomczyk. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Mamy wreszcie pozytywną ekonomiczną niespodziankę. We wrześniu spadła średnia cena energii w Unii Europejskiej. Czy zakończył się już kryzys energetyczny i ceny energii będą teraz coraz niższe?
Nie, niestety nie. Natomiast rzeczywiście...
A myślałem, że to już będzie tak optymistycznie.
Tak, no zbyt optymistycznie.
Naszej rozmowy.
Natomiast rzeczywiście z najnowszych danych wynika, że we wrześniu ceny energii na giełdzie spot, czyli w uproszczeniu mówiąc w transakcjach natychmiastowych, w Europie spadły i to znacząco, bo aż o 20% w porównaniu z sierpniem. W Polsce giełdowe ceny energii obniżyły się o 36%.
To naprawdę ciekawe informacje, ale wytłumacz proszę, skąd ta obniżka cen?
Przede wszystkim mocno wiało. Zwiększyła się też moc wytwórcza elektrowni węglowych i gazowych i z obu tych powodów podaż energii w Unii była większa. A po drugie, co chyba znacznie ciekawsze, spadły marże wytwórców energii. To może być skutkiem propozycji urealnienia cen, bo zgodnie z nimi najdroższe źródła nie mają być już podstawą do wyliczenia cen dla innych dostawców, którzy te koszty mają niższe. A koszty rzeczywiście bywają bardzo różne i stąd też biorą się duże różnice między cenami w poszczególnych krajach Unii.
Czyli w jaki sposób jednak można na te ceny wpływać przez jakieś decyzje rozsądne? Gdzie w takim razie energia jest najdroższa, a gdzie najtańsza?
We wrześniu średnia cena energii w Unii wynosiła 320 euro za megawattogodzinę. W Polsce megawattogodzina kosztowała 176 euro 41 eurocentów. Mhm. Natomiast najdroższym krajem były Włochy, 429 euro i 92 eurocenty za megawattogodzinę. Najtańszym Hiszpania i Portugalia 141 euro.
No ale my też chyba mieścimy się właśnie w tych bardziej między tymi krajami.
Dolna strefa. Tak,
tak. Polska jest jednym z najtańszych chyba krajów, tak? Jeśli chodzi o energię w tej sytuacji na tle Europy oczywiście.
Zgadza się, jest jednym z najtańszych, a w polskich warunkach najniższe ceny produkcji energii zapewnia polski węgiel.
A jakże?
Mówi o tym wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Strach pomyśleć dzisiaj, co by było, gdybyśmy ten proces przeprowadzili właśnie w taki sposób nieuporządkowany, gwałtowny, szybki i dzisiaj pozbawili się możliwości dostępu do tego relatywnie najtańszego paliwa, bo dzisiaj zarówno węgiel importowany jest kilkakrotnie droższy od tego węgla krajowego, a już nie mówiąc o gazie, który rzeczywiście jest wielokrotnie droższy. Jakie dzisiaj mielibyśmy ceny wytworzenia energii w Polsce i w związku z tym przed jakim wielkim problemem byśmy stanęli?
Panie redaktorze, ale to jeszcze pytanie, które muszę postawić. Jak to możliwe, że mimo jednak wciąż obowiązujących przecież nas także opłat za emisję CO2, w Polsce ceny energii spadły bardziej niż w innych krajach?
I to rzeczywiście trochę zaskakujące zjawisko, bo nie mamy tyle farm wiatrowych, co na przykład Niemcy czy Holendrzy. Nie mamy też elektrowni atomowych, a ceny energii na giełdach spot spadły w Polsce o 36%. Jak to wytłumaczyć? Raz jeszcze wicepremier Jacek Sasin.
Przygotowaliśmy rządowy projekt zniesienia tak zwanego obligo giełdowego. To obligo giełdowe, dobre i zabezpieczające rynek w czasach pokoju, stało się narzędziem do takiego niekontrolowanego wzrostu cen energii elektrycznej. Również zmieniliśmy rozporządzenie o rynku bilansującym, które spowodowało, że ta cena energii elektrycznej nie była już ustalana w oparciu o cenę wytworzenia energii z najdroższego surowca. Ten surowcem jest surowiec gazowy w tej chwili.
Czyli nie tylko można, ale trzeba podejmować takie decyzje.
Tak, nie ma innej drogi,
Polaków.
Niestety.
Ale też na koniec wyjaśnimy zagadkę opłacalności elektrowni węglowych i OZE. Minister Sasin podaje informacje o takim relatywnie najtańszych elektrowniach węglowych, a ekolodzy i nasi sąsiedzi tutaj zza Odry mówią, że najtańsze są OZE.
Tak, nasi sąsiedzi zza Odry kiedyś mówili, że gaz i elektrownie gazowe to jest przyszłość. Teraz
no tak,
te głosy
dostaje się
ucichły.
Zwłaszcza po niskich cenach.
Natomiast krótko można to wytłumaczyć. OZE, czyli odnawialne źródła energii, mają niskie koszty zmienne, natomiast wysokie koszty stałe. Mówiąc inaczej, jak już te wiatraki są zbudowane, a wiatr wieje, to koszty bieżące są niskie, bo nie trzeba...
Jeśli wieje.
Tak, nie trzeba do nich kupować żadnego paliwa, jeżeli wieje. Ale problem właśnie polega na tym, że podobnie jak w przypadku paneli fotowoltaicznych, trzeba je najpierw budować, a mają ograniczoną żywotność, na koniec demontować i utylizować, czyli sprawiają też
problemy...
Ciekawe,
co na to ekolodzy.
Ekologiczne, no tak, zgadza się. Problemy zdrowie ekologiczne związane z OZE. To jest bardzo ciekawy temat.
To prawda.
No i na dodatek nie zawsze wieje, nie zawsze świeci. Do tego tematu będziemy musieli
Ale
wrócić.
Ale rzadko można, Piotrze, przyznasz, spotkać specjalistów, którzy o tym mówią. Chociaż miałem jednego profesora w studiu, który Stankiewicz, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, w każdym razie, w którym przyznał o tym.
Ale
właśnie.
Tu
na
jedna
ten temat
uwaga.
Mówił, że
tu jedna
no, co
uwaga.
Z tymi później zniszczonymi.
No właśnie.
Właśnie, przecież to jest też ekologia, prawda?
Mielibyśmy swego rodzaju perpetuum mobile, gdyby się okazało, że postawimy wiatrak, postawimy jakiś panel fotowoltaiczny i on będzie miał bezterminową przydatność. Wieje, tak. Świeci, proszę bardzo, bezkosztowo, wspaniałe źródło. Niestety rzeczywistość jest inna.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do
redaktor
usłyszenia.
Piotr Tomczyk, a za nami co tam panie w ekonomii, a przed nami przegląd zagranicznych mediów.
W krótkich słowach.